Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy w piękną sobotę nasz program, naszą audycję. Witamy pierwszych gości. Radosław Wróblewski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Gorzowskiej Radzie Miasta, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Sebastian Pieńkowski, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceszef Rady Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panowie, przyspieszyły szczepienia, przekroczyliśmy liczbę 10 milionów szczepień, tak poinformował wczoraj Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Zaznaczył też, że jesteśmy na półmetku tego zadania, które rząd wyznaczył sobie nie tak dawno temu, czyli wyszczepienia 20 milionów dawek do końca czerwca. Kolejne roczniki mogą się zapisywać na szczepienia, ale pytanie... No i jak poprawić frekwencję, bo po pierwsze badania pokazują, że bardzo dużo, 30% z badanych przez CBOS nie ma w ogóle zamiaru się szczepić, natomiast też słyszymy z punktów szczepień, że nawet jak są terminy i są konkretne osoby zapisane, to nie przychodzą albo odmawiają. Jak to przyspieszyć? Radosław Wróblewski, pan jest chyba na dworze, także prosiłbym stanąć jakoś poza wiatrem, ale jeżeli to się uda, ale zapytam, pan jest 71 rocznik, czy pan już się zapisał?
Tak.
Tak?
Nie zaszczepiony jestem. Mam nadzieję, że już skutecznie się zapisałem.
A jakby pan
ma informację zwrotną.
A jakby pan poprawił tę frekwencję szczepień?
Znaczy, powiem tak. Trudno radnemu Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wypowiadać się w tak ważnej, kluczowej kwestii. Ja bym się zdał tutaj w tym momencie na specjalistów, którzy też swoje zdanie wypowiadają w tej materii. Ogólnie jako też obywatel, mieszkaniec obserwuję pewien chaos organizacyjny. Przypomnę, że za szczepienia odpowiada i Ministerstwo Zdrowia, a pan minister Dworczyk, czyli...
Co to znaczy chaos organizacyjny?
Funkcjonariusz partii rządzącej. A chaos polega, proszę pana, panie redaktorze, na tym, że tak naprawdę nadal nie mamy dużej grupy seniorów zaszczepionych. Rzeczywiście przyspieszyliśmy szczepienia, jeśli chodzi o kolejne roczniki, to prawda. Natomiast nadal mamy, myślę, że spory problem, jeśli chodzi o seniorów. Mamy też różnego rodzaju sytuacje związane, chociażby z tą z Rzeszowa, w jaki sposób przebiegały szczepienia. Myślę, że kolejne informacje też będą interesujące. Dzisiaj rano właśnie słuchałem posła Szczerby w jednej takiej dyskusji radiowej na ten temat, więc też będą kolejne informacje po otrzymaniu dokumentów ze strony rządowej, nie tylko pokazywane na światło dzienne.
No, dobrze, ale ja tylko dopytam. Proszę pozwolić mi, bo rozmawiamy przez telefon i to jest utrudnione. Mówi pan, że duża grupa seniorów. Okej, zgoda, natomiast co ma zrobić rząd? Przecież nie może przymusić osób do szczepień.
Nie, to nie o to chodzi, o przymuszanie.
Pamiętajmy, że starsze osoby są szczepione tymi najlepszymi szczepionkami, zwłaszcza osoby
70+. Ja już powiem panu tak, taka sytuacja, która z autopsji mnie spotkała. Kiedy byłem w jednej z przychodni 2 tygodnie temu, przychodzi starsza osoba w tym momencie, pani 80 parę lat do przychodni, do rejestracji podchodzi, bo na szczęście już można i w tym momencie zadaje pytanie panią z recepcji, czy w tym momencie ona może zarejestrować się na szczepienia. Po czym panie z recepcji mówią, że my tu nie szczepimy, ale proszę zadzwonić na numer 989, jeśli dobrze pamiętam. I ta starsza osoba tak popatrzyła, chwilę postała, i z takim miną taką smutną wycofała się. I myślę, że właśnie to dotyczy wielu seniorów, że wielu z nich, nawet jak ma ochotę, chęć, to w tym momencie nie wie, jak...
Ale pani przyszła do punktów, które nie szczepi, tak?
Do przychodni, to nie ma znaczenia, przychodnia w tym momencie, bo osoby starsze, szanowni państwo, nie miejmy złudzeń, że osoby starsze będą obsługiwać systemy elektroniczne, programy, że będą znać się na telefonach na tyle, żeby w tym momencie przełączyć na przykład guziki na telefonie. Nie, tym osobom trzeba w ewidentny sposób pomóc. Powinno się zadbać o lepszy przepływ informacji, a nawet zabezpieczać te osoby. Nawet niektóre przychodnie tak robią, dzwonią na przykład do osób, które są zarejestrowane na dany dzień na szczepienie, dopytują w tym momencie, czy będą, przypominają...
No to akurat w tej konkretnej przychodni pani tego nie zrobiła, ani nie zadzwoniła.
Tak, ale wielu jest, podejrzewam, że to nie jest przypadek pojedynczy, że
dobrze.
Tak wielu jest sytuacja.
Sebastian Pieńkowski, pan jest 73. rocznik, więc pan zapisze się, zdaje się, w poniedziałek, jeżeli pan będzie chciał. Czy pan chce?
Nie, dzisiaj jest dzień, dzisiaj, w którym mogę się zapisywać,
no tak?
Tak? Dzisiaj właśnie rano to uczyniłem i powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo rzeczywiście ten system został dzisiaj uruchomiony dla rocznika 73 i właściwie trwało to około 2 minut, w sensie zalogowania się, w sensie znalezienia punktu szczepień i nawet wybrania sobie szczepionki, także mam wydruk, mam SMS-a, mam informacje kiedy i dokładnie za 5 dni mam się stawić w jednym miejscu. Tych miejsc miałem tak dużo do wyboru, wszystkie szczepionki, więc system, powiem krótko, działa i to rewelacyjnie. Nie wiem oczywiście, jak to będzie, jak dotrę do punktu szczepień, no oczywiście praktycznie to sprawdzę, no ale tutaj słuchając mojego kolegi radnego z opozycji, no to właściwie niczego dobrego się nie spodziewałem, bo właściwie kraj się pali, wali. Wszyscy z naszego kraju uciekają. Sodoma i Gomora. No, co tydzień, jak mam przyjemność tutaj rozmawiać, to nic nowego nie słyszę. Sam dzisiaj wypróbowałem ten system. Mówię, 2 minuty miałem olbrzymi wybór. Wybrałem sobie szczepionkę, wybrałem sobie miejscowość, wybrałem sobie termin. Termin myślałem, że za miesiąc pójdę, idę za 5 dni. Więc no cóż mogę powiedzieć. Rzeczywistość odbiega od tego, co mówi pan radny. Wczoraj 300 tysięcy ludzi zaszczepionych. Opozycja jeszcze twierdziła 2 miesiące temu, że szczepienia potrwają około 2 lata, a tak naprawdę przy tym tempie skończą się, jeśli chodzi o tę zdolność zbiorową, odporność, to może się skończyć już na koniec czerwca i to osiągniemy, jeżeli oczywiście to tempo zostanie utrzymane i ilość szczepionek, które trafia do Polski, to tempo też zostanie utrzymane. Jesteśmy coraz bardziej sprawni organizacyjnie. Oczywiście przy takiej dużej ilości szczepień będą błędy. No i te błędy są liczne, bo rzeczywiście tutaj opozycja nam wytyka to jednostkowo, czyli pokazujemy, że w większości ten system działa. Ale jeśli chodzi o starsze osoby, no to się zgodzę tutaj z moim przedmówcą, że te starsze osoby nie potrafią obsługiwać, tylko proszę pamiętać, że od tego też jest rodzina, tak? Ja pomagałem swojej mamie, każdy ma pomóc swoim rodzicom, swoim bliskim, od tego są dzieci, które wnukowie, którzy są biegli. I to jest ich obowiązek. Jeżeli tego nie poczuwają, to mają to poczuć. W większości oczywiście ci ludzie to poczuwają i pomagają, więc nie uprawiajmy czarnowictwa, pomagajmy sobie nawzajem i spróbujmy przede wszystkim przekonać tych nieprzekonanych, którzy się nie chcą szczepić, żeby jednak to zrobić.
Odmrażanie gospodarki, bo to przed nami. Rząd ma podać konkretne terminy, daty i miejsca. Wiemy, że od poniedziałku fryzjerzy, kosmetyczki, także szkoły klasy 1-3, nauczanie hybrydowe. Myśląc o właśnie wyszczepieniu społeczeństwa, jak panowie oceniacie, jakie to odmrażanie powinno być? To powinno być w jakich branżach na początku, a w jakich branżach jeszcze nie? I czy to, co do tej pory się dzieje, czyli ta decyzja o tym, co będzie działo się od poniedziałku, jest dobra? Radosław Wróblewski.
Tego nie wiemy, czy jest dobra. No na pewno jest jakiś zielony sygnał, no, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o branże, wiele z nich i tak już ucierpiało, bezpowrotnie pewno. Natomiast zobaczymy. Pójdą na pierwszy rzut też między innymi hybrydowo dzieci do szkół. Przedszkola już funkcjonują. Ja myślę, że trzeba tu przede wszystkim zadbać o właśnie możliwość udostępnienia chociażby kwestii podstawowych usług, bo one też znowu były ostatnio zamknięte. Z drugiej strony też, tak jak mówię, na przykład kwestia sal fitness, siłowni, no wielu ludzi z tego korzystało. Chciałoby korzystać, to też służy podnoszeniu swoich jak walorów zdrowotnych, a po prostu te sale są zamknięte i to wcale nie jest tak, że tam musi dojść do jakiegoś masowego zakażania się. One też spełniają określone wymogi chociażby bezpieczeństwa i higieny, które funkcjonowały niezależnie od pandemii. I tutaj jest wiele czynników. Powiem tak, no tak jak kolega radny Pinkowski powiedział, no opozycja jest od tego, żeby właśnie też punktować pewne rzeczy, pokazywać pewne rzeczy, przedstawiać inną optykę widzenia. Myśmy wielokrotnie na ten temat się wypowiadali. Ja chciałbym, żeby o tym, jakie branże otwierać, w jakiej kolejności, też rząd konsultował w tym momencie z różnego rodzaju podmiotami zrzeszającymi tych przedsiębiorców, żeby to nie były decyzje też przypadkowe, a przemyślane, wynegocjowane. Zawsze jest czas ku temu, z wyprzedzeniem można to zrobić i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie wiemy, będzie to kolejna próba. To rzeczywiście też czas prób, błędów, a jaki będzie tego skutek, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ten czas taki sprzyjający też różnego rodzaju chorobom i wirusom też mija, bo już mamy coraz cieplej. Wiosna, przed nami lato. W tamtym roku też otworzyliśmy się mocno w okresie letnim, a tylko później też były tego skutki. Zobaczymy, jak w tym roku będzie. Ja trzymam kciuki, żeby tutaj decyzje były mądre, bazowały na różnego rodzaju właśnie rozmowach i konsultacjach z przedsiębiorcami na przykład, z różnego rodzaju podmiotami, do których te decyzje mają dotyczyć, by te decyzje były jak najbardziej trafione.
Sebastian Pilkowski.
Tak, zgadzam się z tym, co powiedział pan radny. No, trzeba otwierać jak najszybciej, trzeba otwierać jednak wyciągając wnioski z tego, co przez ten cały okres doświadczyliśmy. Trzeba konsultować to z wszystkimi branżami. Oczywiście wszystkim zależy, żeby to otworzyć gospodarkę jak najszybciej, ale pamiętajmy, że to są naczynia połączone, a więc po pierwsze musimy zachowywać ostrożność i zachowywać się odpowiedzialnie. Po drugie, musimy się szczepić, im szybciej, tym lepiej. I to wszystko wpłynie, że gospodarka zostanie szybciej otwarta. Ja mam nadzieję i namawiam tutaj moich kolegów w rządzie, rząd Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, żeby jednak te decyzje podejmować ostrożnie, ale poprzez pryzmat tego, że no, trzeba już otwierać gospodarkę, ponieważ no, przedsiębiorcy już są na pewnym skraju, mimo tych dobrych informacji, że ta pomoc finansowa płynie, te wszystkie uregulowania w miarę możliwości państwa polskiego, skarbu państwa polskiego. Staramy się jak najbardziej pomóc przedsiębiorcom, ale jednak ta wolność gospodarcza musi być otwarta, więc jak tylko te dane pozwolą, powinniśmy jak najszybciej otwierać siłownie, hotele, turystykę, tak, żeby po prostu gospodarka wróciła na te tory, które od dawna powinna być.
Zostawiamy pandemię. A propos decyzji, to jaką decyzję powinien podjąć gorzowski magistrat w sprawie przebudowy ulic Hawelańskiej i Wełniany Rynek? Każdy, kto idzie ulicą Sikorskiego, Nowym Deptakiem, także tutaj placem przy katedrze, no, to już jest po inwestycji. Inwestycja czeka też Hawelańską i Wełniany Rynek, ale przetarg pierwszy okazał się za drogi dla miasta. Miasto nie zdecydowało dołożyć się do tego przetargu. Rozpisze kolejny. Pytanie, czy to jest dobra droga? Radosław Wróblewski.
No ale też pytanie jest następujące, czy miasto miało inną możliwość. No nie miało w tym momencie innej możliwości pewno. To też powiem tak, to jest kompetencja miasta, nie radnego.
Ale może pan ocenić akurat.
Nie, znaczy też nie będę tu oceniał tego. Póki co to sprawa jest w toku, więc jeżeli powiedzmy miasto uznało, że w uzasadnieniu, tak jak wyczytałem, jeśli chodzi o to postępowanie, miasto nie dysponuje odpowiednią kwotą, która została zaprojektowana i przedstawiona na postępowaniu. Tam były 3 podmioty, 1 formalnie odpadł, a 2 podmioty tam ponad niewiele, albo tak około 4 milionów złotych oferowały za wykonanie tego zadania. No to w tym momencie, no cóż, poczekajmy, jest to dobra decyzja, że trzeba po prostu spróbować jeszcze raz ogłosić to zamówienie, zastanowić się, czy czegoś w zamówieniu nie poprawić, jeśli chodzi o opcje wykonywanych zadań. Przypomnę, tak samo było na przykład z halą, tak samo było z TZIB-em. Też były tego typu sytuacje.
Z krajówką w kierunku Gdańska też miasto miało problem. No właśnie, czy z tych wszystkich doświadczeń wyciągnęliśmy wnioski, bo miasto ostatecznie musiało dokładać.
Tak, ale tutaj to nie, to wie pan co, to powiem tak, ten rynek zamówień publicznych, rynek sektora właśnie usług w obszarze budownictwa, drogownictwa jest dzisiaj bardzo mocno nieprzewidywalny tak naprawdę.
to proszę zobaczyć, fachowcy też mogą to potwierdzić. Ja między innymi też zapytywałem, jak wygląda chociażby cena różnego rodzaju materiałów budowlanych, tak? W ciągu ostatnich miesięcy wiele z tych materiałów poszło zdecydowanie w górę. Też przypomnijmy, koszty pracy idą w górę, wzrasta pensja minimalna. W tym momencie, w tej sytuacji pandemii też może brakować rąk do pracy, więc ludzie przyjdą do pracy, ale też oczekują większego wynagrodzenia. Więc tych składowych jest bardzo dużo i powiem tak, tu nie ma mądrego. Zamówienie publiczne idzie swoim trybem, ma swoje określone ramy prawne, reguły, których się trzeba trzymać i po prostu jeżeli przynosi taki efekt, że na dzień dzisiejszy oferowana przez potencjalnych wykonawców kwota jest większa niż ta, którą dysponuje miasto, to taka decyzja, że nie rozstrzygamy tego zamówienia, a będziemy próbować ogłaszać kolejne, myślę, jest dobra.
Sebastian Pieńkowski.
Ja przychylam się do tej opinii. Uważam, że no jest to pewien rodzaj gra interesów. Mamy ścisłe prawo, czyli zamówienia publiczne. No i mamy pieniądze publiczne, więc trzeba je trzy razy obejrzeć, zanim się je wyda. I to jest normalna sytuacja, jeżeli sprawdzamy rynek i rzeczywiście mamy dużo wyższe ceny niż przewidujemy, no to mamy dwa wyjścia, albo dołożyć, albo ogłosić drugi przetarg. Ja się jednak skłaniam też jako urzędnik państwowy obecnie do tego, żeby ogłaszać drugi przetarg, bo też mam dużo takich sytuacji we własnej pracy. I trzeba ten rynek sprawdzić jeszcze raz, zwłaszcza, że 30 lat czekamy na remont tych ulic, więc jak poczekamy jeszcze pół roku, no to już nic się wielkiego nie stanie, a może rzeczywiście ci, którzy na ofertę wykonania odpowiadają, przemyślą i znając swoje możliwości, znajdą jakieś oszczędności i będziemy mogli to zrobić taniej. Więc warto poczekać i spróbować jeszcze raz.
Tym bardziej, że no, pilnego remontu wymaga chociażby chodnik na wolnianym rynku czy Hawelańskiej. Zmieńmy temat. W końcu doczekaliśmy się wyboru nowego dyrektora Filharmonii. Pani Joanna Pisarewicz pełniła tę funkcję, ale już teraz wiemy, że wygrała konkurs. Mówiła o swoich planach, między innymi poszerzeniu tej sfery edukacji Filharmonii. To chyba jest plus, ale w Radiu Gorzów powiedziała taką ciekawą rzecz, że będzie chciała tutaj może nie interweniować, ale zmienić coś, jeśli chodzi o sposób finansowania Filharmonii. Pytam o Filharmonię dlatego, że to jest spory kawałek gorzowskiego budżetu, około 6 milionów złotych, więc duży grosz. I teraz pytanie, gdzie szukać ewentualnego wsparcia finansowego, a może zupełnie zmienić sposób finansowania i dogadać się, nie wiem, czy z Ministerstwem Kultury, czy może z Urzędem Marszałkowskim, bo wiemy, że Urząd Marszałkowski prowadzi Filharmonię, ale Zielonogórską, Gorzowskiej nie, chociaż uczciwie powiedzmy, że Gorzowska Filharmonia zdobywa dofinansowanie i w Ministerstwie Kultury na przeróżne projekty i w Urzędzie Marszałkowskim, ale chodzi o takie stałe finansowanie, no i oczywiście odciążenie trochę Gorzowa. Co panowie o tym sądzicie? Radosław Wróblewski.
Znaczy, ja powiem tak, pomijam tą kwestię, czy tam partycypacja w formie właściciela, ministerstwo, czy Urząd Marszałkowski. Sprawa na 19 roku, kiedy o tym dyskutowaliśmy, kiedy taki apel wystosowywaliśmy, nie jest w tym momencie ruszona, więc bądźmy realistami.
No właśnie nic się nie zmieniło, ale wie pan, Urząd Marszałkowski ma 9 instytucji kultury. 3 w Gorzowie,
panie rektorze,
6 w Zielonej Górze.
Razu. To nie chodzi o Urząd Marszałkowski. To nie, to ja, panie rektorze, może pan odsłuchać nasze rozmowy z tamtego czasu. Ja mówię w tym momencie za siebie i za klub. Myśmy mówili wprost. Decyzja pod tym względem, inicjatywa należeć będzie do władz Filharmonii, władz miasta Gorzowa, więc ja powiem tak, nie chcę wracać do tego, co było już wielokrotnie mówione, poruszane. Sprawa jak gdyby stoi w miejscu albo nie została ruszona, to jest odpowiedzialność miasta. Natomiast ja, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące takiego programu, koncepcji pozyskiwania środków zewnętrznych, no nie łudźmy się. Weźmy pod uwagę chociażby taki raport kontrolny, który przeprowadziło miasto, Wydział Kontroli, w
we współpracy z Wydziałem Kultury. W 19 roku to było robione, dotyczył lat 2016, 17, 18. Tam mamy wprost napisane. Tak naprawdę głównym podmiotem, który finansuje Filharmonię i będzie finansował, jest miasto na poziomie 80%. Reszta to są pieniądze, które Filharmonia wypracowuje albo zdobywa ze środków zewnętrznych na różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze projektowym, ministerstwo, urząd marszałkowski czy wiele innych podmiotów. Ja myślę, że warto, co robią w całym świecie i w Polsce też, i u nas też trzeba skutecznie zabiegać o to i mam nadzieję, że nowa pani dyrektor też, że jej się to uda, zabiegać w pozyskiwanie sponsorów strategicznych albo takich, którzy będą w sposób systematyczny, na przykład przez kilka lat, partycypować w finansowaniu różnych przedsięwzięć w ramach Filharmonii. Na dzień dzisiejszy to, co mówi pani Pisarewicz, to jest jej jak gdyby założeniem. Oczywiście komisja konkursowa zaufała pani Pisarewicz. Powierzono jej w tym momencie pełnienie funkcji. Dajmy w tym momencie czas okrzepnąć i zobaczymy, jak te zamierzenia, jak te plany będą realizowane. Takie możliwości pewno są, natomiast czy się uda, tego nie wiem. To już rzeczywiście odpowiedzialność pani Pisarewicz, która no, ma kilka lat na to, żeby ten program zrealizować. Ja życzyłbym sobie właśnie, żeby Filharmonia, miasto pozyskiwało chociażby właśnie takich kolejnych strategicznych sponsorów, którzy mogą w tym momencie obciążyć też budżet miasta. I mówię to z pełną świadomością co do realiów sytuacji, które w tym momencie są. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że Filharmonia to jest drugi rok, kiedy tak naprawdę nie funkcjonuje w sposób właściwy, to znaczy normalny, może tak bym powiedział, z powodu pandemii. Nie ma publiczności, nie ma koncertów biletowanych, a zatem też Filharmonia tutaj na czym zarabiała, nie zarabia, tak? Więc w tym momencie tych problemów przed nową, starą panią dyrektor jest dużo i trzymajmy kciuki, żeby się udało. To jest młoda, najmłodsza tak naprawdę instytucja kultury gorzowskiej i nie możemy pozwolić sobie na to, żeby ta instytucja po prostu szła na dno. Ona musi po prostu Sebastian się odbić i musi być wzorcem.
Sebastian Pińkowski.
Znaczy ja przypomnę, ja sam jak prowadziłem kampanię, wysyłałem kartki i rozdawałem mieszkańcom Gorzowa kartki, takie ładne, dwie siostry, dwie filharmonie, ładnie zaprojektowane do pani marszałek Polak. Zostało to oczywiście bez odzewu. Więc tutaj no, nie dziwię się, że pan radny z Platformy nie chce rozmawiać i wracać do tego tematu, ponieważ Platforma w Gorzowie no niestety nie ma wpływu na władzę sejmiku. Władze sejmiku, czyli marszałek Polak, to jest Zielona Góra, nie chcą i nie będą dotować uczciwie jednej i drugiej filharmonii. To jest po prostu decyzja polityczna, słabość struktur Platformy w Gorzowie. Ku mojemu ubolewaniu jest no, widoczna i nie mają wpływu. I tutaj życząc powodzenia pani nowej dyrektor, no nie wróżę nic dobrego, bo to jest decyzja polityczna. Dzisiaj nie ma takiej woli w Urzędzie Marszałkowskim, dopóki ta władza będzie, no to będziemy tak bardzo niesprawiedliwie traktowani. Jeżeli koalicja się nie zmieni, nic tu się nie zmieni. Jeśli chodzi o dotacje rządowe, też z tym jest duży problem, a to z innego znowu powodu. Gorzów otrzymał olbrzymie pieniądze z rządu na wszystkie inwestycje. Ja przypomnę, że hala sportowa, stadion lekkoatletyczny, infrastruktura sportowa i nie tylko, drogi, poszły olbrzymie setki milionów złotych, które dzięki naszym rządom trafiły do Gorzowa. Inwestycje, które nigdy by nie były wykonane, zostają lub za chwilę zostaną wykonane. Dostajemy jako radni raport tych inwestycji, to jest około 30 stron drobnym maczkiem i to no ja poproszę, żeby na najbliższej sesji te dane uzupełniać o źródła finansowania, o terminy, bo tego nie ma. I tam jasno wynika, że tych środków poszło olbrzymie, więc rzeczywiście też jest trudno, i to ja przyznaję, kolejne pieniądze z rządu otrzymać na stałe finansowanie, ale biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, olbrzymią pieniądze, które trafiły do Lubuskiego czy do Gorzowa na inwestycje różne, no to jest to zrozumiałe. Ja kolejny raz wykorzystuję okazję, apeluję do marszałek Polak, do Tadeusza Jędrzejczaka, do radnej Synowiec, żeby w końcu zaczęli publicznie naciskać i żeby te pieniądze trafiły na filharmonię. No i życzę pani dyrektor wszystkiego dobrego w nowej pracy, żeby jej się to udało i pozyskiwała te pieniądze.
Radosław Wróblewski, ja tylko dopytam, bo pan mówił, że po stronie inicjatywa jest po stronie prezydenta Gorzowa i nowej pani dyrektor, czyli pan jako radny wsparłby prezydenta, który na przykład upomniałby się mocniej o partycypację w kosztach filharmonii w Urzędzie Marszałkowskim?
No i oczywiście, że jest to do rozważenia, tak, ale ja dlaczego tak mówię, bo tutaj tak weźmy pod uwagę podstawową rzecz, kto jest właścicielem filharmonii, kto tak naprawdę powinien tymi rzeczami się zajmować, kto powinien inicjować takie rozmowy, dyskusje i jak gdyby położyć ofertę na stół w tym momencie.
Przejechało pogotowie
olbrzymie. No i to jest w tym momencie Urząd Miasta, masz rację, a nie rację. Tak, prezydent miasta wraz z urzędnikami są władni Rozumiem. Do tego, żeby tego typu rozmowy zacząć.
Rozumiem. Panowie, dziękuję za dyskusję. Czas nam się skończył. Za chwilę wiadomości i po wiadomościach kolejna część naszej audycji. Przypomnę, państwa i moimi gośćmi byli Sebastian Pieńkowski, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowskiej Radzie Miasta i wiceszef Rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I Radosław Wróblewski, szef Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, a ja dzisiaj tak trochę w utrudnionych warunkach, ale zachęcam, sprzątamy miasto.
Tak, trwa akcja sprzątania brzegów Warty, o czym też informujemy w naszych wiadomościach. Dziękuję za rozmowę. Chwila przerwy, wiadomości, pogoda, a później wracamy z kolejnymi gośćmi. Marcin Sasiem i wracamy po przerwie. Kolejni goście, Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I Maciej Buszkiewicz, szef SLD w Gorzowie. Czy szef Lewicy? Bo chciałem zapytać.
Panie redaktorze, dzień dobry państwu. Oficjalnie już Nowej Lewicy.
Nowej Lewicy. Panowie, co ze szczepieniami? Bo a propos, przed chwilą Ministerstwo Zdrowia podało 9505 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, w Lubuskiem 226, więc mniej niż wczoraj. No i to jest dobra informacja. W kraju też mniej niż wczoraj. Szczepienia, jest ich coraz więcej. Minęliśmy liczbę 10 milionów wykonanych szczepień. Do końca czerwca być może 20, więc to są pozytywne informacje. A jak u panów będziecie chcieli się zaszczepić? Bo patrzyłem na roczniki i chyba jeszcze czekacie na swoją datę. Karol Zieleński.
Tak, według harmonogramu mój rocznik 83, będzie miał prawo rejestrować się od 30 kwietnia. A szczepionkę, i tutaj wstępnie też zapraszam chętnych gorzowian, weekend majowy, prawdopodobnie zorganizujemy to w okolicach Fontanny na osiedlu Manhattan. Będzie taki mobilny punkt szczepień, w których będzie dostępna szczepionka, nowa szczepionka Johnsona sprowadzona do Polski, jednodawkowa. I w trakcie weekendu majowego, na razie jeszcze wstępnie tutaj, bo to dopiero wczoraj było organizowane, będzie taki dodatkowy punkt, gdzie będzie mógł się każdy zaszczepić niezależnie od wieku.
Czyli będzie można po prostu przyjść w weekend majowy, godziny będą ustalone, tak? I powiedzieć, chce się zaszczepić tą szczepionką i jeżeli ona będzie, no to będzie można się zaszczepić, tak?
Tak, wstępnie na każdy z dni mamy tutaj otrzymać 500 dawek tej szczepionki, czyli przez 3 dni weekendu majowego tutaj będzie możliwość szczepienia i ja osobiście poważnie rozważam skorzystanie z tej możliwości właśnie w weekend majowy.
Maciej Buszkiewicz, a jak u pana?
No mój termin, 76 rocznik, przypada we wtorek, o ile pamiętam, w związku z tym wtedy będę się rejestrował. Oczywiście mimo, że jestem ozdrowieńcem, będę się szczepił i to jakby nie podlega dyskusji. Zachęcam wszystkich do szczepienia.
No właśnie, bo przejrzałem badania. CBOS podał, że 44% respondentów chciałoby zaszczepić się przeciw COVID-19, ale 30% nie ma w ogóle takiego zamiaru. Słyszymy, że poszczególne punkty informują, że są daty, są terminy, a osoby odmawiają albo nie przychodzą. Co zrobić, żeby poprawić frekwencję? Karol Zieleński.
Szczepionka jest przede wszystkim dobrowolna i darmowa, to powtarzamy od samego początku. Tutaj kampanie informacyjne i kampanie zachęcające, to możemy tylko apelować, że jednak tutaj warto się zaszczepić. Aktualnie w województwie lubuskim mamy zaszczepionych już ponad 260 tysięcy, z tego ponad 65 tysięcy obiema dawkami. Daje nam to tutaj poziom 35% docelowej grupy lubuszan, czyli zbliżamy się do tej granicy odporności populacyjnej, czyli 70%. Tak jak pan powiedział, że jeżeli 30% nie chce się w ogóle zaszczepić, to 70% osób, które zaszczepiłoby się, daje nam odporność populacyjną i wstępnie zapowiadana jesienna czwarta fala koronawirusa może być bardzo łagodna w naszym kraju.
No i oby, no zobaczymy jak to będzie z tą czwartą falą. Mam nadzieję, że będzie właśnie ona bardzo łagodna. Maciej Buszkiewicz.
No, panie redaktorze, 10 milionów szczepień, no tak jakbyśmy przyjęli średnią, bo wiemy, że to są dwie dawki, to można by było powiedzieć, że 5 milionów osób byłoby zaszczepionych, gdyby każdy z nich dostał dwie. Wiemy, że tak nie jest, ale mniej więcej przy średniej tak by to wyglądało. Jeżeli chodzi o zachęcanie osób, no to bardzo dobry przykład podał rozmówca w poprzedniej części, kolega Radosław Wróblewski, podając przykład tej starszej pani, która przyszła do przychodni i została odesłana z kwitkiem. Moim zdaniem takie sytuacje są niewyobrażalne. Mhm. I dziwię się, że duże POZ-y, są takie również w Gorzowie, nie szczepią po prostu. Duże przychodnie, które mają bardzo dużo swoich pacjentów, mają swoje punkty szczepień, bo szczepią na inne choroby, no nie podjęły się tego. I to jest duży problem, uważam, i uważam, że NFZ, być może nawet był moment, na początku trzeba było takie przychodnie przymuszać do tego, a przynajmniej minimum w każdej przychodni powinno być tak, że jeżeli przychodzi ktoś z ulicy i mówi, że chciałby się zaszczepić, to powinien otrzymać kompleksową obsługę, nawet jeżeli i pomoc. Zarejestrowaniu się, jeżeli to jest ta
pełna osoba. Zgoda, tylko czy to tak, zależy od NFZ-u, czy od POZ-u?
Panie rektorze, jeżeli by POZ-y, które mówię, funkcjonują, mają podpisane kontrakty z NFZ-em na szczepienia również innych szczepionek, dostałyby nakaz szczepienia na COVID, być może, żeby się na to zdecydowała. Mówię, są bardzo duże placówki, które mają po kilka tysięcy pacjentów w Gorzowie i tego nie robią i się dziwię. No było trochę bałaganu też przy całym systemie tego szczepienia, co chwilę się zmieniał kalendarz, ale rzeczywiście powoli wychodzimy na prostą z tym wszystkim. Coraz więcej osób będzie zaszczepionych. No i mamy też przecież w Gorzowie również ruszą te masowe punkty szczepień. W następnym tygodniu lub chyba od wtorku rusza punkt szczepień w Wojcieszycach. Z tego co wiem, to jest po kontroli NFZ-u. Jest tam wszystko przygotowane na tip-top. Będziemy też mieli w Gorzowie masowe punkty szczepień, które chcą szczepić po 1000 osób dziennie, czyli ta zaszczepialność w ciągu 3-4 miesięcy rzeczywiście będzie bardzo duża.
A ja dopytam Karola Zielińskiego, panie dyrektorze, bo macie informację, że dostawy tych szczepionek będą, tak żeby te punkty mogły działać?
Tak, tutaj po ostatnich interwencjach premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli dostawa szczepionek się zwiększa. Będziemy mieli więcej tych szczepionek. Te punkty masowe otwieramy. Ten punkt w Żarach, który funkcjonuje pierwszy otworzony i funkcjonuje. Narodowy program szczepień zostaje uruchomiony o te placówki. Tutaj pan Maciej wspomniał, że w przyszłym tygodniu Wojcieszyce, ale także, jeśli dobrze pamiętam, w środę Bogdaniec się otwiera i pozostałe punkty 1 maja we Wschowie będzie punkt. I tutaj system jest wydolny, tak? Tutaj kalendarz się zmienia, co zauważył mój rozmówca, ale on się zmienia pozytywnie. Ten kalendarz przyspiesza. O ile w lutym mieliśmy kłopoty z ciągłością dostaw, z zapewnieniem tych dostaw do naszego kraju, to teraz tego nie obserwujemy. Dawki szczepionki są dostępne. Punkty szczepień, które zamawiają te szczepionki z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, nie spotykają się z odmowami. Tutaj ostatnich dwóch, trzech tygodniach nie odnotowaliśmy żadnej interwencji, że ktoś zamówił, a nie ma dostępnych tych szczepionek. Szczepionka jest dostępna, pojawiły się kolejne produkty kolejnych producentów, także szczepionka jest i Polacy Lubuszanie mogą się szczepić.
Też ciekawe, bo rządzący poczuli pewną pewność, czytałem, w dostawach szczepionek i już tych drugich dawek nie trzeba przechowywać i magazynować. Wszystkie są wydawane, jeżeli trzeba, więc to też jest taki plus tego całego systemu.
Panie rektorze, jeżeli mogę tylko krótko, jeżeli chodzi, bo rzeczywiście w Wojcieszyce, z tego co słyszałem, co mi przekazywano, tam też mieli, chcą ruszyć we wtorek, ponieważ mieli wyraźne informacje, że tak, we wtorek otrzymają szczepionki i dobrze, że tych szczepionek będzie coraz więcej i że nie będzie z tym problemu, bo tak jak wielokrotnie podkreślałem, moce przerobowe, jeżeli chodzi o punkty szczepień, te, które były, były dużo większe niż było szczepionek, czyli jakby mogliśmy dużo wcześniej tych szczepień wykonywać, natomiast no niestety
no tak,
nie było
ale to zawaliły firmy, które miały te szczepionki dostarczać, tak, no więc i zresztą też sam kontrakt. Czytałem, że Unia Europejska zastanawia się nad jakimś pozwem w stosunku do tych firm, bo no nie wywiązały się z kontraktu. Ale idźmy dalej, panowie, bo pytałem także o obostrzenia. Ważna sprawa, wszyscy właściwie mamy już dość całej tej sytuacji, ale trzeba jakoś to wytrzymać. Pytanie, jak powinno iść to odmrażanie? W jakim kierunku i które branże na pewno na początek? Karol Zieleński.
Tutaj kalendarz odmrażania będzie odwrotny do kalendarza zamrażania, czyli tutaj już od poniedziałku do szkoły w formie hybrydowej wracają uczniowie klas 1-3, przedszkola, żłobki już tutaj wróciły. Na razie to są łagodzenie tych obostrzeń regionalne. Jesteśmy w gronie 11 województw, w których to będzie odmrożenie. Kolejnych ruchów spodziewamy się zaraz po weekendzie majowym. Być może tutaj można liczyć już na otwarcie sklepów wielkopowierzchniowych, galerii handlowych, czy też nawet otworzenie miejsc hotelowych. To będzie się powoli racjonalnie odbywało w zależności od decyzji, od analizy, jakie przeprowadza panel ekspertów zgromadzonych wokół premiera Mateusza Morawieckiego. Liczba zakazów, tak jak pan dzisiaj powiedział, w skali kraju jest poniżej 10 tysięcy, z Lubuskim to jest tutaj to na niskiej granicy, natomiast wciąż w lubuskich szpitalach 850 pacjentów jest leczonych na COVID. Tutaj mamy już około 50% łóżek wolnych. To są dobre wskaźniki. Jeżeli ta tendencja, ten trend spadkowy będzie się utrzymywał, to będą decyzje o kolejnych odmrażaniach. Tutaj też bym się nie koncentrował, nie skupiał się na tym, jakie to będą branże odmrażane, jakie będą poszczególne kroki. Wiemy, wsłuchujemy się w to, że przedstawiciele każdego sektora, w którym są zainteresowani sami, lobbują i apelują, aby to właśnie ich sektor otworzyć w pierwszej kolejności. Natomiast tutaj te decyzje są podejmowane na chłodno po kalkulacjach panelu ekspertów, tak żeby cały czas utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa Polaków.
Maciej Buszkiewicz.
Panie rektorze, krótko tylko jeszcze wracając do poprzedniego tematu, jeżeli chodzi o szczepionki właśnie i to, że zawaliły firmy farmaceutyczne, to tak naprawdę pokazuje nam to, o czym wiemy, czyli większość osób wie już dawno, no firmy farmaceutyczne nie są od tego, żeby nas leczyć, tylko żeby zbijać ogromny kapitał. Tak naprawdę powinniśmy się cieszyć, że mieliśmy ten kontrakt podpisany w ramach Unii Europejskiej, bo niestety te najbogatsze, gdyby nie to, te najbogatsze kraje by były dużo przed nami, a my tak naprawdę byśmy dostawali prawdopodobnie tylko resztkówki, które by zostały do kupienia. Natomiast jeżeli chodzi o odmrażanie, no to rzeczywiście, no od poniedziałku, jak to się teraz ładnie większość osób nazywa, branża beauty, nie lubię takich naleciałości angielskich, po prostu salony kosmetyczne i fryzjerzy. Natomiast widziałbym to tak, żeby rzeczywiście o tym, jak to będziemy odmrażać, powoli nie decydowali ekonomiści, tylko lekarze, epidemiolodzy, bo tak naprawdę jesteśmy na dobrym etapie, ponieważ rzeczywiście ta sinusoida zachorowań spada, I to spada znacznie, w związku z tym, jeżeli tyle żeśmy już przeżyli i tyle wytrzymały gospodarstwa i firmy, ja wiem, że jest bardzo ciężko, natomiast lepiej to zrobić w tej chwili tydzień później niż tydzień za wcześnie, tak? Żebyśmy nie, jak to się mówi, nie wylali dziecka z kąpielą. I powolutku odmrażajmy, bo to już najwyższy czas, ale nie za wszelką cenę i jak najszybciej. No wiemy, że niektóre branże są w krytycznym stanie. Branża hotelarska to już nie wiem, kiedy ostatni raz zarabiała, bo wtedy, kiedy krótko byli odmrożeni i zaraz zamknięci, to prawdopodobnie odnieśli tylko straty, a nie zyski.
Ale ja tylko dopowiem, bo ostatnio mieliśmy na antenie Radia Gorzów dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie i to jest taka pozytywna informacja, że nie było zwolnień, urząd nie odnotował zwolnień w tej branży w Gorzowie i w okolicach, więc to jest plus.
Panie redaktorze, tylko powiem tak i dwie rzeczy jeszcze. Patrzyłbym też, jeżeli chodzi o odmrażanie, trochę na Wielką Brytanię. Oni są dwa kroki przed nami. Oni zaczynali otwierać już puby i tak dalej. Powinniśmy obserwować, jak to u nich będzie. No,
ale ja wie pan, wiem, że oni szczepili AstraZeneką i jedną szczepionką?
Tak, nie dwiema. Ale no, jakby wirus jest jeden i jest taki sam, jest nawet groźniejszy. Tak się mówi, że ta wersja brytyjska. W związku z tym patrzmy na tych, którzy już to przechodzą. W związku z tym oczywiście nie da się tego jeden do jednego przenieść na nas, do naszego kraju, natomiast należy to obserwować. Natomiast jeżeli chodzi o bezrobocie, myśmy tak cały czas mówimy, że to ładnie wygląda, że to bezrobocie nie wzrastało za bardzo i tak dalej, tylko zapominamy o jednej rzeczy. W województwie lubuskim, w Gorzowie w szczególności, pracuje bardzo dużo osób z Ukrainy. Jeżeli oni są zwalniani, my tego w statystykach nie widzimy. Jeżeli duże zakłady pracy, a mamy takie duże zakłady pracy produkcyjne, mają często podpisane umowy nie na stałe, tylko to są jakieś umowy na miesiąc czasu, na 2 miesiące, na 3 miesiące. Umowy się kończą, ludzie zostają bez pracy. Tego w statystykach też nie widzimy. Tak, czyli ludzie tracą pracę. Ale
tu, no właśnie,
panie Macieju,
jeśli
mogę panu odpowiedzieć, tutaj rozjaśniając panu, to jako Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców od początku zdiagnozował, że mamy 30% więcej wniosków o pozwolenia na pracę właśnie obywateli Ukrainy rok do roku niż w roku ubiegłym, także tutaj to, o czym pan mówi, że tego nie notujemy, notujemy, ale też notujemy tutaj trend pozytywny. Nałożenie tych statystyk o bezrobociu, o pozwoleniach na pracę oraz o tych danych Eurostatu, czyli wzroście produkcji przemysłowej w Polsce, to naprawdę wyglądamy bardzo dobrze. Tutaj jeszcze chwilę ostrożnie poobserwujemy, zobaczymy, jakie będą pierwsze 3 do 6 miesięcy po odmrożeniu całkowitym gospodarki, jakie będą tutaj liczby prezentowane przez urzędy statystyczne.
No, ostatnia informacja o PFR-ze, który umarza z pierwszej tarczy PFR-u te pieniądze, które przedsiębiorcy dostali, to też jest dobra informacja dla przedsiębiorców. Na koniec miejski temat. Jestem ciekaw panów opinii, bo mamy nową dyrektor Filharmonii, która już wie, jak działa Filharmonia doskonale, bo tam pracuje od kilku ładnych lat. Mówiła o swoich planach, ale mówiła także o finansowaniu. Z punktu widzenia Gorzowa to ważny temat, bo to jest 6 milionów złotych, jeżeli chociaż w dużej części taki ciężar spadłby z miejskiego budżetu, no to jest więcej pieniędzy chociażby na łatanie tych nieszczęsnych dziur, które pojawiły się po zimie i które nadal są, informuje magistrat. Gdzie szukać tego dofinansowania? W Ministerstwie Kultury, które no i tak buduje w szkole, czy zbuduje w szkole swoją instytucję tutaj przy Warszawskiej, czy może w Urzędzie Marszałkowskim, który tak nie kwapi się do tego, żeby wspiera, ale żeby przejąć na swój garniuszek chociaż część tej, nie wiem, czy tak można, ale część budżetu tej instytucji, no to raczej chyba nie. Maciej Buszkiewicz.
Panie redaktorze, powiem tak trochę przywrotnie, ponieważ mamy wybraną nową panią dyrektor, natomiast pytanie, czy sobie w trakcie konkursu pomogliśmy z dofinansowaniem zewnętrznym?
To znaczy?
Ponieważ nie znamy aplikacji, jakie składali kandydaci, którzy startowali. Bo mówimy, że mamy wybraną nową panią dyrektor, natomiast nie wiemy, czy byli lepsi kandydaci. I moje pytanie jest takie. Jak w konkursie głosowali przedstawiciele Ministerstwa i Muzyki? Tego nie wiem.
A może pan wie?
Może wiem. No,
zakładam, że skoro porusza pan ten temat, to pan wie.
Także życzę pani dyrektor powodzenia. Życzę, zawsze życzyłem się, mimo że nie jestem melomanem, zawsze życzyłem Filharmonii Gorzowskiej jak najlepiej. Natomiast życzę powodzenia. Myślę, że będzie ciężko.
Ciężko z czym? Ciężko z rządzeniem, czy ciężko z wyszarpaniem dodatkowych pieniędzy? No ale z drugiej strony, ja przepraszam, że się powtarzam, ale na 9 instytucji kultury, które ma pod sobą Urząd Marszałkowski, 3 są w Gorzowie, 6 to jest południe województwa, więc ja już nie mówię, że było porówno, ale mogło być 4 do tych 6.
Panie redaktorze, mówił pan, że ja odsłuchałem przedwczorajszy wywiad, pani dyrektor.
Wczorajszy. Jacek Dreczka rozmawiał.
Tak, w takim razie pani dyrektor powiedziała, że nie wystąpiła jeszcze.
Nie, że realnie tak? O tym myśli.
Myśli o tym, natomiast była pełniąca obowiązki dyrektora chyba ponad 1,5 roku, jeszcze o nie nie wystąpiła. Także jak to przysłowie mówi, żeby wygrać na loterii, trzeba wysłać ten lot. Także proponuję, pani dyrektor, żeby najpierw złożyła prośbę o dofinansowanie, a potem będziemy mogli o tym rozmawiać, czy jest szansa, czy nie.
Co o tym sądzi Karol Zieleński?
Konkurs się odbył, jest nowa pani dyrektor Filharmonii. Życzę jej wielu sukcesów organizacyjnych i finansowych, aby Gorzowska Filharmonia się rozwijała. Jeżeli chodzi zaś o finansowanie, to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpisuje różne konkursy, różne programy, do których można aplikować, składać wnioski. Tutaj lubuskie instytucje kultury składają te wnioski, otrzymują wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o ten wątek gorzowsko-zielonogórski, no to jeżeli Filharmonia Zielonogórska jest finansowana przez Urząd Marszałkowski, jeżeli mamy dwie stolice województwa, to w takiej samej mierze bądź podobnej powinna być wspierana Gorzowska Filharmonia. Na pewno to ujednoliciłoby nam województwo, być może Filharmonie mogłyby być tymi filharmoniami partnerskimi, wymieniać się repertuarami, poszerzać swoją ofertę dla mieszkańców. Ale jakie będą decyzje, no to tutaj zobaczymy. Tak jak pan Maciej mówi, no pani dyrektor musi zainicjować pewien proces wspólnie prawdopodobnie z panem prezydentem. Będziemy czekali na rozwój wypadków.
To czekamy na rozwój wypadków i kończymy nasz program, naszą audycję. Dziękuję panom za udział, za poświęcony nam czas. Przypomnę, państwa i moimi gośćmi w tej części byli Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Maciej Buszkiewicz, szef Nowej Lewicy w Gorzowie.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Sasin, kłaniam się, do usłyszenia.